pierwszego zetknięcia z kulturą chińską doznałem w 1989 roku. To był już koniec praktycznie komunizmu w Polsce, to wszystko upadało. I wtedy pamiętam, że moja mama z pracy przyniosła taką herbatę, wtedy było to znane Yunnan. Herbata z pięknym pudełkiem, ponieważ ja już lubiłem od dziecka też rysować i ukierunkowałem się w kierunku artystyczno-plastycznym. A już wtedy tak mnie zafascynowały te góry tego Yunnanu, tych południowych Chin, że już wiedziałem, że to jest to, co będzie po prostu mi bliskie już do końca życia po prostu. A później w 1992 roku zupełnie przypadkiem poznałem mistrza z Chin, który zaczął mnie uczyć sztuk chińskich walki, zwanych wushu po chińsku, czyli takie sztuki wojenne. No i to tak zaczęło, wtedy już zaczęła się ta przygoda, tak, i trwa do dzisiaj już ponad te 30 praktycznie lat i ćwiczę, no i zajmuję się tymi Chinami tak jakby dla siebie, tak, w pewien sposób też profesjonalnie.
Jak wyglądało to twoje odkrywanie Chin i co cię w tym potężnym kraju zafascynowało? Bo same sztuki walki to nie jest kwestia sprawności fizycznej czy umiejętności.
To już nie jest zagadką. Zaczęło się od tego, że pamiętam już jakoś chyba w drugiej klasie szkoły podstawowej, już niestety nie pamiętam, które to były lata, ale to już na początku lat 90., a poszliśmy do Muzeum Etnograficznego w Warszawie. No i tam była wystawa chińska poświęcona operze pekińskiej. Zafascynowały mnie bardzo te stroje i maski kolorowe tych aktorów i tutaj notabene, co sami Chińczycy przyznają, że ta muzyka z opery pekińskiej jest dosyć jazgotliwa, jej nie lubią, bo przedstawienia trwają od 3 godzin, nawet czasami potrafiły trwać i 2 dni w dawnych czasach, w epoce dynastii Tang. No tutaj tak mi się to spodobało, że widocznie jestem jakimś paradoksem i ewenementem, że to tak mnie zaciekawiło, że zacząłem się interesować głębiej tymi Chinami. Wtedy jeszcze nie było żadnych książek ani programów, bo Pieprz i Wanilia jeździli po jakichś krajach afrykańskich. Ale jakieś tam programy na tych starych rubinach, na jedynce, coś tam czasami pokazywali o tych Chinach. No i oczywiście na czarno-białym telewizorze wychwytywałem to i od razu po prostu patrzyłem jak malutkie dziecko z otwartą buzią w literkę O, zafascynowane. Także moja mama już wtedy stwierdziła, że oj, chyba jestem bardziej Chińczykiem niż Polakiem. No i tak zostało. Później właśnie doszły te sztuki walki. Ja byłem słaby i chorowity, więc zacząłem uprawiać te kung fu. Te wushu bardziej, bo kung fu to odnosi się do wszelkich takich tworów związanych z artyzmem. Kung fu ogólnie to znaczy po chińsku nagromadzenie pracy, nagromadzenie energii, czyli coś, czemu się poświęcamy, no po prostu dajemy z siebie dużo pracy, żeby osiągnąć jakąś korzyść. Czy to będzie gra na skrzypcach, czy to będzie ciężka praca w jakiejś kopalni, no to wszystko to nazywamy kung fu. No a sztuki wojenne po prostu wpisały się jakby w mój scenariusz taki życiowy z tego względu, że podobała mi się ta sprawność fizyczna tych mnichów z klasztoru Shaolin, no bo to wtedy właśnie był emitowany na jedynce taki program o tych mistrzach, o ich umiejętnościach po prostu takich nadludzkich. No i to tak zostało, że zafascynowało mnie to. No a później już dochodziło oczywiście jakieś pierwsze książki, nauka języka chińskiego, znajomości ze studentami z Chin, to już oczywiście w późniejszym czasie, jak to wiadomo, człowiek wzrastał. Plus jakieś tam oczywiście wystawy w Muzeum Etnograficznym, kolejne, Muzeum Sztuki i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko po prostu nawarstwiło się, no i tak już zostało. To przede wszystkim kraj paradoksów. Ja mówię zawsze, że był taki kiedyś aksjomat McCartneya, on mówił, że nic błędnego niż cenić Chiny według norm europejskich. No i tutaj jest faktycznie, kiedy przyjechałem do Chin w zeszłym roku, mimo że już wiedziałem, czego mam się spodziewać, no to powiem szczerze, że Chiny potrafią złamać człowieka i momentami nie rozumiem tego kraju. Ten kraj jest niezrozumiany do tej pory i zawsze będzie krył w sobie te pewne tajemnice, o których my nigdy się nie dowiemy, bo jednak taka spostrzegliwość ludzi wschodu między ludźmi zachodu zawsze będzie tą granicą przepaści. No i nigdy tak naprawdę my nie zrozumiemy kultury wschodu, czyli też oczywiście mówimy tu o Japonii, o Tajlandii i tych innych krajach południowo-wschodnich. No a oni nie zrozumieją tej bałkańskiej kultury, czy powiedzmy tej wschodnioeuropejskiej, tak? No i tutaj dużo się możemy od nich oczywiście nauczyć, bo to jest taka kultura filozoficzna bardzo, konfucjańska. Tam jest ta spolegliwość ojca do syna i odwrotnie, syna do ojca. A natomiast no tutaj tak nasza kultura wschodnioeuropejska no jest jednak troszeczkę wybudowana na innym gruncie, tak? Więc no tutaj jest ta duża przepaść. No i przede wszystkim ten dziwny ustrój polityczny. No niby mówi się o Chinach, że to jest kraj komunistyczny, to jest państwo unitarne. No tutaj bym się z tym nie zgodził. Może unitarne to jest, ale na pewno już nie komunistyczne i Myślę, że tam ludzie mają większą swobodę ruchu w działaniach, w pracy czy w czymkolwiek niż my tutaj w Europie.
Przeczytałam dobrych parę lat temu świetną książkę, powieść Strażnik Trumny. Kojarzysz?
Tak, wydawnictwo Czarne, bardzo dobre wydawnictwo, tak, bo ja w książkach też tam oczywiście działam przy wydawnictwie, także oczywiście świetna książka.
I ona fajnie pokazywała życie w Chinach z perspektywy dziecka i tych tajemnic, sekretów też odnoszących się do kwestii społecznych, politycznych, z perspektywy dziecka, dorastającego chłopca. Bardzo dużo mówi się o tym, że w Chinach dozwolone jest to, a tam to nie, że tam ta wolność jest ograniczona. Jak to jest naprawdę?
Może się na początku posłużę takim przykładem związanym z pracą, po prostu. Najbardziej przykładem, który nas dotyczy, młodych Polaków, bo wiadomo, w Polsce jest duże bezrobocie, ciężko jest nam znaleźć tą pracę. I tutaj powiem coś takiego, właśnie odnosząc się tutaj do tych słów. Zaobserwowałem jedną rzecz w Chinach, która mnie bardzo tak spodobała mi się po prostu. Tam ludzie młodzi, którzy nie mają pracy, oni są konstruktywni i robią coś takiego, żeby mogli się utrzymać. Tam nie ma czegoś takiego jak bezrobocie, że młodzi ludzie siedzą w parkach, no i powiedzmy, mówiąc brzydko, no popijają sobie alkohol i się obijają. Tam jeżeli chcesz mieć socjal tak zwany, czy jakieś no te wszystkie lekarskie, prawda, oświadczenia, no to musisz pracować. No i tam na przykład ktoś bierze jakiś stary wózek taki koksowniczy, wsypuje do niego węgiel, zakłada go na trzykołowy rower, dojedzie do centrum miasta, tak, wyjmuje jakąś starą patelnię i już robi naleśniki. No i ludzie to kupują, a jego kasą fiskalną jest stare wiadro po farbie. Także tutaj jest, to jest fajnie zrobione, że jednak nie są gonieni ci ludzie. Oczywiście jest tak zwana straż miejska w Chinach, jest też policja, ale jednak przymykają oko, no bo ci ludzie jakoś robią coś, żeby się utrzymać, tak. I to jest właśnie dobre i myślę, że na przykład tutaj moglibyśmy trochę brać przykład z Chin. Drugi model to jest stopa podatkowa w Chinach. Z tego, co dokładnie, już nie chciałbym tutaj mówić o skali, ale tak mi się wydaje, że w Polsce chyba prowadząc na przykład działalność na jakimś tam sklepie internetowym, musimy ten podatek, jeżeli do 3000 zarobimy, to musimy odprowadzać. W Chinach tak nie ma. W Chinach, jeżeli zarobisz te 7-8 tysięcy złotych, na polskie oczywiście mówimy na polskie, żeby tutaj było jasne, no to nic nie musisz tego odprowadzać, tego podatku i to jest tylko dla ciebie. Także no tutaj też można się jakoś z tego utrzymać. Dlatego wracając z powrotem do pytania, no ten komunizm nie jest taki, jak to jest na przykład w Korei Północnej, gdzie to jest jednak takie państwo totalitarne i tam jednak ludzie się boją mówić otwarcie o tym, co ich boli. Nie zauważyłem tego, żeby ludzie byli nieszczęśliwi w Chinach. Oczywiście widziałem różne osoby z takie pogranicza biedy, kaleków, którzy żebrali, mówiąc wprost, pieniądze w metrze, ale to są takie jakieś małe przypadki, być może ci ludzie się jakoś boją, się faktycznie ukrywają, no to tego nie mogę zweryfikować, natomiast no jest tam jednak luźniej, te państwo podchodzi luźniej do tych obywateli i dba o nich, przede wszystkim dba o nich, w jakiś sposób dba, na przykład szpitale są bardzo dobrze wyremontowane i nie widziałem tego, żeby było tak jak pokazywane jest to w telewizji, te filmy wszystkie w ogóle, które nam pokazują, bo tutaj od razu rozwieję pewne trywializmy związane z Chinami. Wyobrażenie Polaka o Chińczyku czy o Chinach jest takie, że my oglądaliśmy filmy na przykład Dżinsy w kolorze niebieskim, gdzie pokazywano dziewczynkę, która pracuje w fabryce dżinsów za $1 dziennie. No może tak było, może w jakichś regionach gdzieś w prowincji Guangdong jeszcze tam są takie fabryki, że faktycznie za jakąś tę najniższą stawkę się pracuje, ale też miałem okazję odwiedzić fabrykę w mieście Taiwan, to jest 150 km od Pekinu. No mogę powiedzieć tylko to, że to jest nieprawda. I te wszystkie filmy, które my widzieliśmy w telewizji są oparte na latach 80. No mamy już teraz 2016, więc zarówno tak jak każde miasto się zmienia, czy Lublin, czy Warszawa, czy Kraków, no to niestety te Chiny i ten Pekin, czy te inne prowincje też się zmieniają. Więc to już nie jest to, że tam jeżdżą stare rozklekotane Ikarusy, tylko jeżdżą na nowiuszkie Neoplany, więc wiadomo, że no to nie jest prawdą po prostu. Podczas mojej podróży, gdzie byłem bardzo daleko od Pekinu, bo właśnie w tej prowincji Yunnan, na samym południu, niedaleko granicy z Birmą i z Wietnamem, będąc na takiej bardzo malutkiej wsi, w sklepie nie brakowało Coca-Coli, czy gumy do żucia, czy jakichś takich artykułów typu pampersy, czy takie, jakieś takie droższe rzeczy, tak, które u nas kiedyś były w Peweksie, o tak, a dzisiaj jest to dostępne. Tam też jest to dostępne, może oczywiście trochę gorzej jest z tym niż w dużym mieście, ale są oczywiście jeszcze takie miejsca, że faktycznie ta bieda jest bardzo duża i ci ludzie naprawdę czasami nawet nie mają prądu, no i żyją tylko z uprawy roli, z jakichś warzyw, hodują śliwki, lici, jakieś takie proste warzywa, no i faktycznie jest ta bieda, ale na przykład edukacja edukacja już otworzyła do nich pomocną dłoń, no i te dzieci już mają możliwość uczenia się języka angielskiego, bo przyjeżdża dużo Europejczyków uczyć się języka angielskiego, czy też ludzi z innych krajów, tak, zachodnich. No i tutaj myślę, że ta granica powoli się zaciera i coraz bardziej te Chiny stają się bogate. Ja powiem tylko tak z własnego doświadczenia, że ja czułem się w Chinach biedakiem. Kiedy tam pojechałem, a miałem dosyć sporo pieniędzy uzbierane, to czułem się tam biedny, po prostu.
Wrócę do tego pytania o wolność, o swobodę, o to zagrożenie, które może nieść Zachód. Jak to w Chinach wygląda naprawdę?
No tutaj to jest tak. Mam bardzo wielu znajomych Chińczyków i mój wyjazd też głównie polegał na tym, że ja zadawałem dużo pytań, ponieważ mówię trochę po chińsku. Pojechałem tam z dziewczyną, która jest obywatelką Chin, więc tutaj też miałem trochę łatwiej. No i tutaj było dużo pytań do ludzi. Oni oczywiście nie chcą otwarcie mówić, nie ufają nam, ale po wypiciu tych dwóch jakichś kieliszków tego ich eliksiru mądrości rozwiązuje im się język i chętnie wtedy mówią o tym, co po prostu ich drażni. Też poruszają na przykład kwestię Tybetu, co jest wiadomo, to jest dosyć drażliwy temat dla państwa, czy sekta Falun Gong i tak dalej. No tutaj oni chcą zapomnieć o tym, co było w latach 60., o tym, jak się te życie źle wiodło, tak, przy maoizmie. Oni po prostu idą naprzód. I to też jest dobre, bo na przykład zauważyłem u Polaków coś takiego, że jeżeli stracimy pracę, czy stracimy dziewczynę, czy weźmiemy rozwód, to się załamujemy i już nam się nic nie podoba w życiu i wpadamy w depresję. A Chińczycy po prostu mówią, idź naprzód i tak jak mówił Bruce Lee, po prostu rozwijaj się dalej. Tak? Także no tutaj ten Bruce Lee też jest tą ikoną tych Chin jednak, mimo że z Hongkongu pochodził, ale miał tą charyzmę. I Chińczycy właśnie mają charyzmę, czego my nie, jako Polacy nie mamy. No i tutaj wracając jeszcze raz do pytania, bo taka lekka dygresja tutaj powstała, no to jest tak, że czy zagrożenie jest jakieś? Dużo specjalistów mówi o tym, że faktycznie Chiny nas zalewają tandetnym towarem, jest to zagrożenie, że zabierą pracę i tak dalej, ale to jest na nasze życzenie, bo będąc w Chinach zauważyłem naprawdę produkty świetnej klasy, typu telewizory, czy jakieś lodówki, czy miksery i takie inne przedmioty kuchenne. Natomiast to, co oczywiście możemy kupić w Polsce, jest to tak zwaną, kolokwialnie nazywane tandetą, ale to tylko dlatego, bo my to kupujemy przez duże przedsiębiorstwa, żeby to sprzedać. I sami sobie robimy w tym momencie krzywdę, bo my tym się tak naprawdę otaczamy. Tak? Natomiast tutaj zagrożenia nie widzę, bo Chiny są ogromnym krajem i one raczej aspirują na podbój Ameryki niż Europy.
Internet?
No tutaj jest duży problem z tym internetem. Ja już wysiadając z samolotu, będąc na lotnisku w Pekinie w Shenwei, miałem cały czas powiadomienia jeszcze w włączonym telefonie z tak zwanego portalu społecznościowego NAFY, nie będę tutaj zdradzał, bo wiadomo o co chodzi, ale już internetu nie miałem. No i tak, to te wszystkie strony takie najbardziej przez Polaków używane czy przez Europejczyków, niestety zamknięte. Wszystkie maile te zachodnie, no niestety nie napiszemy maila, bo wyjdzie nam taki zwany deliver, że wiadomości nie dostarczono, więc jest problem. Ale młodzi Chińczycy radzą sobie w ten sposób, że mają, każdy ma w tej komórce tego VPN-a, no i tam jakoś się włamuje do tych wszystkich portali i w tych takich dużych skupiskach, już teraz nie pamiętam jak to się nazywa po chińsku, ale po prostu takie kafejki internetowe, bardzo duże, gdzie można i co zjeść i wypić, bo to takie jest pół restauracja, pół kafejka, no to wiem, że mimo, że ci ludzie cały czas grają tam w gry komputerowe, to jak nikt nie patrzy, to oczywiście wchodzą na te wszystkie zabronione strony, także oni mają świadomość tego, co się dzieje faktycznie na świecie, tak zwane te wszystkie prawa człowieka też wiedzą o co z tym chodzi, tylko nie mogą o tym po prostu się wypowiadać, no bo grozi to sankcjami karnymi, ale młodzi ludzie są bardzo uświadomieni. Czwórka jest związana ze śmiercią w Chinach, tak jak podobnie jak czternastka. Cztery po chińsku wymawia się s, a śmierć po chińsku jest syla, czyli bardzo podobnie. No i tutaj na przykład też jest często tak, że w hotelach nie ma czwartego piętra. Podobnie jest w Korei Południowej, nie wiem jak w północnej, bo nie miałem okazji tego sprawdzić, ale tutaj też się trochę zajmuję Koreą Południową naukowo, więc wiem też jak jest w Korei Południowej. No i faktycznie oni boją się tej liczby i na przykład bogaci biznesmeni, którzy kupują nowy samochód, zawsze mają ósemki na rejestracji, bo ósemka z kolei to jest ba, czyli bardzo szczęśliwy. I podwójne baba, no to jest taki symbol dużego szczęścia. A już w ogóle dział, czyli 9 po chińsku, no to już jest wielka radość dla Chińczyków. Także często można znaleźć te numery właśnie, jeżeli jakaś nowa firma się otwiera, to od razu chce telefon z numerem 9999, żeby tych dziewiątek było jak najwięcej. Jeżeli otwiera się jakiś nowy szpital, no to raczej chce być przy ulicy z numerem 9, a nie na pewno przy 4, no bo znajdzie, że wszyscy jego po prostu tak ludzie chorzy, no będą od razu, wiadomo, no niezbyt zdrowi, tak? Więc tutaj ta czwórka jest takim niechlubnym niechlubnym takim omenem w Chinach. No i faktycznie wiąże się z tym też taka długa legenda, że tam dawno, dawno temu jakiś cesarz właśnie życząc komuś śmierci napisał czerwonym tuszem, który też oznacza jakby tą złą wróżbę, no i napisał jakiś wiersz, który składał się z jakichś czterosylabowców. No i ta osoba podobno niby zmarła, więc ta czwórka tutaj została wypleniona przez Chińczyków.
Urodziłam się 14 października, teraz zaczynam się bać.
No myślę, że tutaj to jeżeli ktoś nie jest dżungłożen, no to nie musi w to wierzyć, bo to oczywiście są przesądy. Dżungłożen, czyli Chińczyk, więc tutaj nie ma w co wierzyć. To tak jak my wierzymy w 13, tak, że kot przebiegnie nam drogę i spadnie na nas płyta betonowa po prostu o wielkich rozmiarach. No myślę, że tutaj jednak, oczywiście na południu Chińczycy bardzo wierzą w te przesądy i tam działa okultyzm i szamanizm, więc oni bardzo w to wierzą, trzeba to uszanować, ale myślę, że zawsze trzeba potraktować to z przymrużeniem oka.
Co Chińczycy robią, że na trawnikach nie ma psich odchodów?
Ponieważ tutaj, ja wspominam o tym w swojej książce, która wyjdzie już w przyszłym roku z wydawnictwem Światy Kultury. Książka jest akurat teraz w składzie. No myślę, że będzie to taka pierwsza książka na rynku polskim, która będzie mówiła o pewnych rzeczach, o których jeszcze nikt nie mówił, nie poruszył tych tematów. I tutaj się wiąże z tym moja historia z kolei. Biegnąc szybko na autobus, na pociąg z Pekinu właśnie do Yunanu, strasznie patrzyłem na swoje podeszwy, bo biegnąc codziennie do pracy w Warszawie, no niestety trafia się na przykre niespodzianki. Natomiast tutaj koleżanka moja zapytała mnie, dlaczego tak dziwnie patrzę na buty, więc kiedy jej to wyjaśniłem, to powiedziała mi, że dlatego nie ma tutaj tak zwanych tych min psich z jednego względu. Utrzymanie psa w Pekinie czy w większych miastach jest bardzo kosztowne i tam się płaci za takiego małego pupila, tak zwany, no taki ryczałt, można powiedzieć taki abonament. Jeżeli chcemy mieć pieska w domu, no to są to duże koszty, więc ludzie po prostu nie decydują się na te pieski. Ewentualnie ta wyższa elita społeczna, tak zwani ludzie, którym się lepiej wiedzie, no decydują się na jakieś małe pieski typu York, jakieś coś takiego podobnego do jamnika. No i to są takie małe pupilki, że są specjalne salony fryzjerskie dla tych psów i one są po prostu rozpieszczane. Ale to jest rzadkość. Natomiast na południu Chin pies występuje nagminnie, tak jak u nas na wsi. No jest traktowany po prostu jak pies, czyli buda, jedzenie, spanie i tylko żeby bronił domu.
A koty w domach są?
Są i moja koleżanka z Pekinu ma kota. Ona nie płaci za niego abonamentu. Mam nadzieję, że tutaj nikt jej nie ścignie z urzędu, bo ukrywa tego kota i raczej nie wychodzi z nim na dwór. On sobie tam tylko na balkonie koczuje i chodzi po mieszkaniu. Natomiast no jak miałczy, to stara się raczej go udobruchać, żeby sąsiedzi nie słyszeli. No bo jednak panuje ten stereotyp, że w Chinach, tak jak w Korei Północnej, no ktoś na kogoś może donieść, więc lepiej nie ryzykować.